W audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. W jakże innym nastroju witam Państwa niż przed tygodniem. Ale cóż, audycja Masz Prawo jest po to, żeby edukować i pomagać. Dziś porozmawiamy o tym, w jaki sposób instytucjonalnie możemy pomóc tym, którzy tu w Polsce szukają schronienia przed wojną i przed agresją, nieuzasadnioną agresją Rosji na Ukrainę. Moimi Państwa gośćmi są dziś pani Katarzyna Krupicka, rzecznik regionalny województwa podlaskiego białostockiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pani Teresa Fiedorczuk, również z białostockiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy może od tego rzeczywiście, w jaki sposób możemy pomóc. I to instytucjonalnie, bo każdy z nas ma ten odruch serca i emocji, żeby zrobić jak najwięcej, ale są takie instytucje, które są do tego powołane, żeby pomagać i myślę, że tam powinna być ta pomoc ukierunkowana. I ZUS też się odnalazł w tej sytuacji, przygotował chociażby stronę w języku ukraińskim.
Jak najbardziej przygotował stronę w języku ukraińskim, ale przede wszystkim zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także do wojewodów z propozycją o udostępnienie swoich miejsc noclegowych. Ponieważ mamy przez 2 lata pandemię, nasze ośrodki szkoleniowe świecą pustkami, nie są używane, a jest tam bardzo wiele miejsc noclegowych, gdzie mogą schronić się wszyscy ci, którzy tej pomocy potrzebują. Udostępniliśmy 1400 miejsc, aby osoby przybywające do Polski uchodziły, mogli z niej skorzystać. W tej chwili już ponad 30 osób jest tam zakwaterowanych i w dalszym ciągu mamy zgłoszenia, że takie osoby będą przyjmowane. Więc to jest taka pierwsza podstawowa pomoc.
Oczywiście, dach nad głową.
Tak, przede wszystkim dach nad głową. I oczywiście na naszej stronie internetowej też opublikowaliśmy już niektóre treści, które są dostępne w języku ukraińskim. Będą tam na bieżąco one aktualizowane. Są to informacje dotyczące świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalno-rentowych. Są również osoby, które przebywały na Ukrainie, a pobierały świadczenia polskie, wypłacane przez Polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli takie osoby przyjechały do Polski bądź znalazły się na terenie innego państwa, nie Ukrainy, czy na terenie Niemiec, Węgier, Rumunii,
obojętnie jakiego, tak,
Unii Europejskiej, wówczas mogą zwrócić się albo do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, albo do innej instytucji emerytalno-rentowej z prośbą o to, by świadczenia były przekazywane na konto albo założone w Polsce, albo w którymś z tych krajów. Wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych, konkretnie w Rzeszowie, który zajmuje się obsługą świadczeń ukraińskich, od momentu wstrzymania wypłaty świadczenia do Ukrainy będzie przekazywał te świadczenia na te konto, które wskaże dana osoba.
Przed wybuchem tej wojny i tej nieuzasadnionej agresji, z którą się spotykamy teraz, skala jest olbrzymia. Wielu Ukraińców pracowało w Polsce, prawda? Też podlegali ubezpieczeniom społecznym w Polsce.
Liczba Ukraińców i w ogóle osób przybywających do Polski i pracujących w ciągu ostatnich lat wzrosła w sposób ogromny, można powiedzieć. Przez ostatnich 5 lat liczba osób przyjeżdżających z zagranicy i legalnie podejmujących zatrudnienie zwiększyła się około 300%, a na terenie województwa podlaskiego około 550%, więc możemy sobie wyobrazić, jaka to jest ogromna skala. Na naszym terenie najwięcej osób, które przyjeżdżają z obcym paszportem, to Białorusini, a druga grupa to właśnie Ukraińcy. Osób, które w ogóle legitymują się paszportem zagranicznym, jest w całej Polsce 875 tysięcy. Takie dane mamy na koniec ubiegłego roku, a Ukraińców jest 630 tysięcy. A na terenie województwa podlaskiego mamy 8600 Ukraińców.
Dynamiczna sytuacja, bo na pewno mamy ich już zdecydowanie więcej, chociażby tych, którzy przyjechali uciekając przed wojną. Ale jak wygląda sytuacja takich pracowników właśnie zagranicznych? Czy oni podlegają ubezpieczeniu społecznemu w Polsce, jeżeli są zatrudnieni legalnie? No to chyba tak, prawda?
Tak, jak najbardziej. Taka osoba, czy podejmująca własną działalność, bo mogą również pracować jako osoby prowadzące własne firmy, czy też osoba pracująca na umowie zleceniu, czy też na umowie o pracę, ona podlega wszystkim takim samym ubezpieczeniom jak osoba, która posiada obywatelstwo polskie i korzysta z takich samych praw.
A teraz, jeżeli ktoś pracował w Polsce i dojechała do niego rodzina, to też może zarejestrować, że dojechała rodzina tutaj?
Tak, jak najbardziej.
Czyli zgłaszają też swoje rodziny i po prostu pobierają. Z tą działalnością gospodarczą to pewnie będziemy jeszcze mieli takie sytuacje, że ktoś wyjechał, zostawiając wszystko i pojechał na Ukrainę. Wiemy, że tak się dzieje również, walczyć bądź też no po prostu być w swoim kraju w tym trudnym czasie, więc tą działalność gospodarczą może zdążył zawieść, a może nie, ale pewnie tutaj też trwają jakieś prace nad tym, żeby to wszystko unormować.
Dokładnie tak. Specustawa ma być na tyle elastyczna, że na pewno nie będą te osoby miały z tym większego problemu, ponieważ jest to naprawdę wyjątkowa sytuacja i wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. To,
czyli gdzie szukać mają informacji przedsiębiorcy przede wszystkim, którzy będą chcieli zatrudnić tych, którzy u nas szukają schronienia?
Otwierając naszą stronę internetową www.zus.pl od razu ukazują nam się wszystkie komunikaty. Nie trzeba nigdzie w żadnych zakładkach tego szukać. Mamy od razu udostępnione linki w języku ukraińskim i można tam sprawdzić wszystko. Owszem, możemy wejść na któryś z tych linków i również pobrać tłumaczenie na język polski. Jeżeli ktoś z Polaków, z obywateli Polski będzie chciał pomóc właśnie rodzinom ukraińskim, bo ci nie będą mogli się odnaleźć w naszych przepisach, również te strony są wszystkie przetłumaczone na język polski.
W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych można już osobiście zasięgnąć takich informacji, czy tylko za pośrednictwem stron internetowych?
Można jak najbardziej. Nasze sale obsługi klienta cały czas są otwarte. Co prawda tuż przed przybyciem na audycję dowiadywałam się, czy już zgłaszali się akurat do naszego białostockiego oddziału ZUS obywatele Ukrainy i otrzymałam taką informację, że na razie jeszcze nie mieliśmy takich przypadków.
Na razie jeszcze muszą się oswoić z nową sytuacją. Myślę, że czas na poszukiwanie pracy będzie już za chwilę, bo pewnie też będą potrzebowali takiego wsparcia właśnie w postaci pracy. Wiemy, że podlascy przedsiębiorcy bardzo otwarcie traktują tego typu propozycje, przedstawiają, szykują miejsca pracy, szykują pomoc. I bardzo dobrze. 2 marca 2022 roku, 13:21. Specjalnie podałam tę datę, że 2 marca, bo waloryzacja, o którą zapowiadałam w poprzednim wejściu, rozpoczęła się wczoraj. Od 1 marca wzrosły w Polsce świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dlaczego mówię świadczenia? Dlatego, że tyczy się to emerytur, ale również rent i różnego rodzaju innych świadczeń wypłacanych pokrewnych oraz pochodnych od emerytur i rent. Ale zacznijmy od tej najważniejszej. To o ile wzrosną emerytury i renty? Mamy kwotowo czy procentowo w tym roku?
W tym roku waloryzacja jest procentowa, a oczywiście wzrost ten procentowy zależy od wzrostu cen towarów i usług oraz wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. No i w tym roku została waloryzacja przeprowadzona i już dla niektórych osób nawet wypłacona, bo te osoby, które otrzymują swoje świadczenie do pierwszego dnia każdego miesiąca, już tą waloryzację otrzymały. Wzrosła o 7%. W przypadku minimalnego świadczenia, które również wzrosło o taki sam procent, kwotowo wzrosło ono o 87 zł i 56 groszy. I w tej chwili minimalna emerytura dla osoby, która ma też wypracowany ten minimalny staż, bo musimy pamiętać o tym, że żeby otrzymywać taką minimalną emeryturę, trzeba mieć minimum w przypadku kobiety 20 lat okresów składkowych i nieskładkowych, a w przypadku mężczyzny 25. Taka emerytura wynosi teraz 1338,44 zł.
Brutto.
Brutto, oczywiście. Wysyłka decyzji będzie odbywała się nieco później, nie teraz, ponieważ już kolejny rok wysyłamy dwie decyzje w jednej kopercie, a mianowicie tą decyzję dotyczącą waloryzacji, jak i tą decyzję, która będzie dotyczyła 13. emerytury. A że 13. emerytura będzie wypłacona dopiero wraz ze świadczeniem za kwiecień, więc to już wszystko będzie wysłane tak razem. Z kolei osoby, które mają swoje konto na platformie usług elektronicznych, wysokość swojej waloryzacji oczywiście mogą sprawdzić już w momencie, kiedy otrzymają przelew pieniążków, a nawet wcześniej, bo jeżeli ktoś otrzymuje, dajmy na to do 25 dnia miesiąca takie świadczenie, to tydzień przed będzie mógł już na swojej platformie usług elektronicznych sprawdzić, jaka kwota brutto jest jego świadczenia emerytalno-rentowego. i waloryzację otrzymają wszystkie te osoby, które były uprawnione do świadczenia na koniec lutego 2022 roku.
107%, znaczy 7%, czyli 107 tego, co do tej pory otrzymywał emeryt bądź rencista. Tak wprost każdy od swojego może obliczyć po prostu razy 7% i dodać?
Tak wprost.
Tak wprost. Czekamy na te decyzje, czy potrzebujemy pójść do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Ja wiem, zawsze mówimy Państwu, że proszę nie chodzić, bo nie ma potrzeby składania dodatkowych dokumentów, ani kontaktowania się. Zostanie to naliczone z automatu i nikt nie zostanie pominięty.
No właśnie, tak jest. To jest waloryzacja tych świadczeń jest przeprowadzana z urzędu. Nie trzeba żadnej inicjatywy świadczeniobiorcy, aby otrzymać tą podwyżkę. Tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, osoba musi być uprawniona do tego świadczenia na 28 lutego 2022 roku i wówczas, jeśli pobiera takie świadczenie i ma uprawnienia, taka waloryzacja przysługuje.
Czy może się tak zdarzyć, że ktoś no, nie odnajdzie na swoim koncie tej waloryzacji? Czy to takie sytuacje, czy to obejmuje wszystkich po prostu od góry do dołu, czy są jakieś wyłączenia, czy są jakieś inne wskaźniki niż te 7%?
Jedyna osoba, która nie odnajdzie na swoim koncie waloryzacji, to są osoby, które pobierają świadczenia honorowe, czyli stulatkowie. Te świadczenia nie są waloryzowane. Raz przyznane świadczenie w wysokości kwoty bazowej obowiązującej w dniu ukończenia setnego roku życia jest wypłacane już do końca życia tej osoby. Czyli to jest jedyna grupa osób, które nie znajdą tej waloryzacji. Poza tym wszystkie inne pobierające świadczenia długoterminowe, czyli takie świadczenia jak renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, również zasiłki i świadczenia przedemerytalne, emerytury pomostowe. Wszystko to, co jest wypłacane długoterminowo, będzie zwaloryzowane i oczywiście wszystkie dodatki również.
Ta waloryzacja bądź też minimalna emerytura ma wpływ na inne świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych?
Owszem, ma też wpływ na kwotę w tej chwili, która obowiązuje przy świadczeniu dla osób niesamodzielnych 500+. Tutaj też ta kwota została zwiększona zgodnie z waloryzacją.
Czyli wszystkie osoby, które mają emeryturę i rentę przyznaną, to już na swoich kontach internetowych bądź też w decyzjach kwietniowych te waloryzacje dostaną na papierze. Teraz wpłynie im na konto, więc możemy się z tego cieszyć. Jeżeli chodzi o 13. emeryturę, to również została w tym roku przyznana. Na nią też emeryci pewnie czekają.
13. emerytura została już zapisana w ustawie jako świadczenie, które będzie wypłacane co roku w ubiegłym roku. Więc emeryci i renciści nie mają powodu nawet, żeby myśleć o tym, że w którymś roku ona zostanie niewypłacona. Co do 14. nie ma jeszcze zapisu ustawowego. Była ona wypłacona raz w ubiegłym roku, w miesiącu listopadzie. W tym roku jeszcze nie mamy ustawy potwierdzającej, że będzie ona również wypłacona. A 13. zawsze w miesiącu kwietniu wraz ze świadczeniem za miesiąc kwiecień będzie na kontach emerytów.
I tak jak mówiłyśmy, tutaj nie ma potrzeby, żeby się z czymś do Zakładu Ubezpieczeń wybierać, czy też potwierdzać, czy też składać jakiekolwiek wnioski. Ta emerytura również jest przyznana wszystkim, bo ta 14 miała swoje ograniczenia, ale 13 jest przyznana wszystkim w jednej takiej samej kwocie.
W kwocie świadczenia minimalnego, czyli jeżeli mieliśmy waloryzację od 1 marca, a 13 wypłacamy już w kwietniu, to w kwocie 1338,44 zł brutto.
W audycji Masz Prawo rozmawiamy o waloryzacji rent i emerytur, a także powiedzieliśmy trochę, jak można pomóc uchodźcom przed wojną. Myślę, że do tego tematu jeszcze wrócimy później, ale powiedzmy w takim razie, jeżeli zwaloryzowały się emerytury i renty, to czy jeszcze jakieś zmiany, które wpływają na wypłatę świadczeń, dzięki temu wzrosły bądź zmalały? Zmaleć nie mogły o 7%, prawda? Raczej nie. Raczej tylko będziemy o wzrostach dzisiaj mówić.
No, jeśli chodzi o renty z tytułu niezdolności do pracy, to jeżeli osoba prawo do tej renty uzyska po 28 lutym 2022 roku, to tak jak co roku od 1 marca jest zmieniana kwota bazowa, która jest jakby jednym ze składników obliczania tej renty z tytułu niezdolności do pracy. I w tej chwili od 1 marca ta kwota bazowa wynosi 4944,79 zł. Również jest to kwota...
Wrócę do tej kwoty bazowej. Ta kwota bazowa to trochę została z tego z poprzedniego systemu emerytalnego, że tak się obliczało kiedyś wcześniej tą starą emeryturę
tak,
na podstawie kwoty
renty,
bazowej?
Tak, ponieważ renty z tytułu niezdolności do pracy w dalszym ciągu są obliczane po staremu. Czyli tak można powiedzieć...
Co się wypracowało, tak, to się dostanie.
Wypracowało, czyli lata składkowe po 1,3%, lata nieskładkowe po 0,7%. Również renty rodzinne są w ten sposób liczone dla osób, które spełniają warunki, zmarły, spełniają warunki do renty z tytułu niezdolności do pracy. Tak, ale czyli po takich młodych ludziach. Natomiast już osoby, które miały uprawnienia do emerytury, no to renta rodzinna jest pochodną emerytury, tak?
Procentem, tak?
Tak, tak. Ale również świadczenia honorowe dla stulatków, którzy po 28 lutym osiągnęli ten wiek
stu lat.
To również jest to kwota 4944,79, czyli ta kwota bazowa.
Rosła.
Tak.
No to jest bardzo istotne, prawda? Dla tych, którzy ewentualnie takie świadczenie będą pobierali, czyli bądź też dopiero do takiego świadczenia będą się przymierzali, czyli mówię tu o rencie, no bo ta kwota bazowa to tak troszkę wzrosła.
Zawsze wzrasta. Nigdy jeszcze nie było obniżki tej kwoty bazowej. Zawsze jest to kwota w granicach tak 100 paru złotych, tak 200 paru, tu w zależności od tego, jak jest ogłoszona, tak, przez GUS, tak. Natomiast to wszystko, ona dotyczy
tylko i wyłącznie renty,
które będą właśnie prawo nabywały po 28 lutym 2022 roku. Bo jeśli przed tą datą, no to tutaj świadczenie jest waloryzowane właśnie tym wskaźnikiem 107%.
Dobrze. Jeszcze mamy takie świadczenia jak świadczenia uzupełniające. To są świadczenia dla kogo i czy też tutaj się coś zmienia?
Właśnie są to świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. I tutaj ta kwota, jak ta kwota ta graniczna, wzrosła do 1896,13 zł. Jest to oczywiście kwota najniższej emerytury plus te 500+. Z tym, że osoby, które mają, dajmy na to świadczenie, mówimy cały czas o świadczeniu w wysokości brutto, 1700 zł, to nie dostaną tych 500 zł.
Tak, kiedyś już to tłumaczyłyśmy, tylko, że to nie jest tak, że 500 plus dla każdego.
Tak, dostaną tylko różnicę między kwotą 1896,13 a 1700 zł. To będzie ta kwota tego świadczenia uzupełniającego dla osób, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji.
Wzrastają również renty socjalne, tak?
Renta socjalna w tej chwili jest w takiej samej wysokości jak emerytura z tytułu całkowitej, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Emerytura, czyli w kwocie 1338,64 zł. Wzrastają również dodatki. Tak, dodatek pielęgnacyjny w tej chwili jest 256,44 zł. Dodatek dla sieroty zupełnej, to jest przy rentach rodzinnych. Taki dodatek jest wypłacany. W tej chwili jest to już kwota 481,97 zł. Także są te podwyżki znaczące, bo ten dodatek to na przykład 30 parę złotych, tak, bo był 450,44. No to jest troszeczkę więcej tych świadczeń.
Tak, ale jeszcze tutaj pytanie uzupełniające. To, że one wzrastają, to też nie oznacza, że my musimy z tym coś robić. Po prostu Zakład Ubezpieczeń wie, o ile wzrastają, doliczy i po prostu otrzymujemy.
Tak, to jest dokonywane z urzędu. Waloryzacja tych świadczeń, dodatków, jest wykonywana z urzędu.
Ważne jest tylko to, że te osoby, które po raz pierwszy będą coś takiego, chociażby właśnie starały się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, będą miały tę kwotę bazową już właśnie od 1 marca wyższą.
Wyższą, tak.
Więc w związku z tym ich świadczenie będzie trochę inaczej policzone, prawda?
No, też tak samo świadczenie przedemerytalne, tak? Jeśli będą te przyznane od 1 marca, to doświadczenie przedemerytalne brutto jest 1350-70 zł, które ustalamy.
Czyli to jest wszystko w granicach tej minimalnej emerytury, tak?
No, świadczenie jest troszeczkę mniejsze niż minimalna emerytura. W tym momencie tych świadczeń nie jest aż tak dużo, ponieważ no, to świadczenie przedemerytalne jak gdyby jest...
Mało uprawnionych było, prawda?
Jest... Wtedy musiałyby zaistnieć przyczyny ekonomiczne po stronie pracodawcy, który wypowiedziałby umowę pracownikowi i wówczas taki pracownik tak rejestruje się w Powiatowym Urzędzie Pracy, pobiera ten zasiłek dla bezrobotnych co najmniej 180 dni i później może korzystać z prawa do świadczenia przedemerytalnego. Oczywiście jeśli spełnia odpowiednie warunki, czyli staż pracy, czasem też jest wiek wymagany.
Czyli tego nie ma dużo, tego nie płacimy.
W tej chwili raczej jest no, preferencja taka, że brakuje pracowników niż
zwalniamy pracowników.
Także
tak.
Nie powiem, że nie ma w ogóle, ale tych świadczeń przedemerytalnych, biorąc pod uwagę lata wcześniejsze, gdzie było no, sporo tych osób, które chciało skorzystać z tego świadczenia przedemerytalnego, w tej chwili nie jest to taki duży...
Bo tutaj tym główną i zasadniczą warunkiem i przyczyną powinno być te ekonomiczne nieudogodnienia, jeśli chodzi o pracodawcę, prawda? No to on przyczyny swoje musiał w ten sposób...
Jest to świadczenie, które jest przyznawane
motywować.
W takiej kwocie stałej, tak, czyli w tej chwili od marca jest to 1350-70. Także tu nie ma żadnego algorytmu liczenia, czy czy
tak ktoś przepracował więcej, czy mniej, to nie ma znaczenia.
Musi mieć tylko ten staż pracy, który jest wymagany, w zależności z jakiego przepisu będzie przechodził na te świadczenie przedemerytalne. Tych świadczeń, tych typów jest chyba z 8, więc ja tutaj nie będę...
Nie, absolutnie. Natomiast w momencie, kiedy uzyskujemy wiek emerytalny, z takiego świadczenia przedemerytalnego przechodzimy na normalną emeryturę i wtedy już to wszystko się liczy, o czym mówiłyśmy.
Wtedy już tak.
W audycji Masz Prawo rozmawiamy o emeryturach i rentach, ale państwo mają swoje pomysły na tę audycję. Jeśli chodzi o podatek, pytanie naszego słuchacza, jeżeli on nie dostał jeszcze rozliczenia podatkowego, PIT-u 40A? To się zdziwiłyśmy, tak?
Bardzo, ponieważ wszystkie PIT-y zostały już od nas wysłane, w związku z tym, jeżeli jeszcze... ten pan fizycznie tego PIT-u nie otrzymał, musi się jeszcze chwileczkę uzbroić w cierpliwość. Na pewno za chwilę listonosz go przyniesie, ale wszystkie PIT-y, które już powinny być wysłane, zostały jak najbardziej wysłane.
Być może chodzi panu o podatek, który miał nadpłacony, bo to też przy okazji kolejnego świadczenia jest waloryzowane, chciałam powiedzieć, wcale nie waloryzowane, tylko wyrównywane, prawda? Jeżeli ktoś ma za mało pobranego podatku, tam zazwyczaj grosze, kilka złotych to wychodzi, bądź trzeba mu oddać, to wtedy też doliczane jest doświadczenie.
Tak, jak najbardziej, ale jeżeli pan będzie chciał się samodzielnie rozliczyć, będzie mógł wejść na stronę EPIT-u, Twój EPIT, i tam pobrać swoją deklarację podatkową i sprawdzić, czy ma nadpłatę, czy też niedopłatę podatku, czy ma też saldo równe zero. Ta osoba, która ma saldo równe zero, nic nie musi robić, ona jest po prostu rozliczona, chyba że ma jakieś dodatkowe inne jeszcze możliwości odliczenia, czy też nigdy nie przekazywała swojego 1% podatku na organizację pożytku publicznego, to również tam może albo potwierdzić tą, która była w ubiegłym roku, jeżeli oczywiście istnieje, bądź wskazać nową. A takie osoby, które nie zrobią nic do 30 kwietnia, a będą miały nadpłatę bądź niedopłatę podatku, po prostu ten PIT zostanie z urzędu zaakceptowany i tutaj też nie muszą się o nic martwić.
Generalnie osoby, które otrzymują tylko świadczenie z urzędu, z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, są rozliczone. z podatku, tak prawda? Chyba, że chcą coś zrobić nadmiarowo. Dobrze, nadmiarowo w sensie odliczyć sobie ulgę rehabilitacyjną, bądź darowizny, bądź różnego rodzaju odliczenia, do których wszyscy mamy prawo, ale o podatkach w każdą trzecią środę miesiąca rozmawiamy, także zapraszam. 16 marca to będzie i o podatkach porozmawiamy. Pytanie naszej słuchaczki, i trochę mnie zdziwiło to pytanie, dotyczące doliczenia pracy na gospodarstwie rolnym. Do czego? Bo owszem, pamiętam takie sytuacje, kiedy rozmawialiśmy o wcześniejszych emeryturach, że trzeba było mieć pracę w szczególnych warunkach oraz odpowiedni staż i jak tego stażu brakowało, to być może można było go znaleźć w pracy na gospodarstwie rodziców. Ale to jedna sytuacja, którą pamiętam, ale nie znam wszystkich przepisów z ubezpieczeń społecznych, którymi Zakład Ubezpieczeń Społecznych się kieruje, więc być może pytanie pani jest zasadne, a ja po prostu nie umiem go umiejscowić.
Tak jak już wcześniej mówiliśmy, te gospodarstwo rolne najczęściej, o praca w gospodarstwie rolnym rodziców, którą można było dokumentować po 16 roku życia, wtedy można było już taki okres sobie doliczać, była doliczana do emerytur wcześniejszych. Ale prawo do tej emerytury wcześniejszej należało spełnić na 1 stycznia 99 roku. Czyli mieć te 20 lat pracy na przykład dla kobiety, 15 lat pracy w warunkach szczególnych.
23 lata temu to się już skończyło, tak?
Dla mężczyzny 25 lat, w tym 15 lat pracy w szczególnych warunkach. W tej chwili, jeśli osoba chciałaby ubiegać się o emeryturę, to tak jak mówiliśmy, wystarczy jeden dzień ubezpieczenia. Tu nie ma czegoś takiego jak doliczanie okresu pracy
myśmy
w gospodarstwie.
Myśmy to sobie mówiły poza anteną.
Rolnym rodziców. Jest kwestia taka, że do emerytury zreformowanej tak zwanej, czyli liczonej po nowemu, można doliczyć sobie rolę, mówię tak potocznie, czyli zwiększenie z tytułu opłacania składek na fundusz emerytalny rolników. Wtedy jest taki procent, taka część rolna doliczana do tego świadczenia naszego emerytalnego, ale to
myślę, że naszej słuchaczce o to nie chodziło.
Tak myślę, że nie chodziło, bo tutaj wiąże się z tym, że osoba musiałaby opłacać składkę z tytułu posiadania tego gospodarstwa rolnego, ewentualnie jeśli była domownikiem, czyli rodzic za tą osobę opłacał składkę na ubezpieczenie emerytalne rolników. Więc myślę, że tutaj było spowodowane czymś innym. Natomiast, tak jak już wcześniej mówiłam o świadczeniach przedemerytalnych, to dalej funkcjonuje. Bywają takie sytuacje, że osoba, która składała wniosek o świadczenie przedemerytalne, nie ma tej wystarczającej pracy zawodowej, może udowodniały okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców. Ale przypominam, bo też to już są osoby, które takie już po 50, 60 też roczniki, które składają, więc to gospodarstwo rolne liczy się od 16 roku życia, ale od 1 stycznia 83 roku, żeby udowodnić, żebyśmy mogli to gospodarstwo rolne przyjąć, to wtedy nie należy składać tych dokumentów w postaci zeznań świadków, oświadczenia, tylko wtedy jest wymagane zaświadczenie z urzędu gminy, ewentualnie z KRUS-u o tym, że rodzice konkretnie opłacali składkę na fundusz emerytalny rolników za swoje dziecko jako domownika.
Czyli to musi być dokument urzędowy.
Tak. Natomiast w innym przypadku, jeśli chodzi o emerytury, to nie jest ani o renty. To od razu też trzeba powiedzieć, nie jest to brane pod uwagę. Czyli ta praca od 16 roku życia, no tak można
może
powiedzieć.
O renty mogło chodzić, o renty. Nie, chociaż wydaje mi się, żeby słuchaczka użyła wcześniejsza emerytura.
Tak, wcześniejsza emerytura. Tak. Więc mówię, ten okres z zeznaniami świadków, który można udokumentować, to jest po 16 roku życia i można powiedzieć do 31 grudnia 1982, bo tak jak mówię, od 1 stycznia 83 roku już
wymagane
było ubezpieczenie tak jako domownika. Natomiast jeśli byliśmy właścicielami gospodarstwa rolnego, no to ubezpieczenie jako właścicieli weszło od 1 lipca 1977 roku.
Czyli jeszcze wcześniej.
Jeszcze wcześniej.
Mhm. No to być może pani A są jeszcze w ogóle takie sytuacje, że przychodzą, są jacyś uprawnieni do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę z racji i tego przeliczania emerytury po tak zwanemu staremu, żeby szukać tego stażu? Jeszcze to się zdarza?
No, czasem zdarzają się osoby, które są urodzone przed 1 stycznia 49 roku. Wówczas tutaj obowiązuje staż, czyli dla kobiety ten wiek, ale też 20 lat pracy albo 15 lat pracy. Dla mężczyzny 25 albo 20 i czasem zdarzają się takie sytuacje, że osoby dopiero po takim czasie chciałyby udowodnić
jeszcze parę lat,
żeby w ogóle nabyć prawo do tej emerytury, bo w tej chwili te emerytury tak zreformowane nie mają tego wymogu w ogóle, tak, tego ubezpieczenia, żeby nabyć prawo do tego świadczenia. Natomiast to tylko chodzi o wysokość, jak nie ma tych wypracowanych lat, to po prostu ma w takiej kwocie wypłaconą, jaką wypracowała, jaki ma kapitał początkowy i jakąkolwiek składkę odprowadziła, tak po 1 stycznia 99. Natomiast te osoby, które niestety urodziły się przed 1 stycznia 49, aby w ogóle nabyć prawo do tej emerytury, to muszą udowodnić ten okres pracy. Tu już nie mówimy o wysokości, ale generalnie o prawie do tego świadczenia.
Czyli jeżeli przed 83 rokiem to wystarczą zeznania świadków, tak? Tak. I ile tych lat można sobie wtedy doliczyć?
Tyle, ile się pracowało
od 16 roku życia.
Od 16 roku życia to jest ta minimalna data.
Dolna granica.
Natomiast
jeżeli po 83 powinniśmy mieć dokument albo z gminy, albo z KRUS-u, z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że takie składki za nas były odprowadzane. Natomiast przy nowych emeryturach, przy tych, z którymi się teraz mierzymy, nie ma to już żadnego znaczenia. To, co wypracowaliśmy, emerytura składa się z tego, co wypracowaliśmy, czyli tak zwanego kapitału początkowego i wszystkich składek, które na naszych kontach są odkładane. No i tutaj nie ma minimalnej, prawda? Nie ma.
No nie ma.
Możemy mieć 30 groszy.
Możemy.
31 to najniższa w województwie podlaskim.
No właśnie. Dziękuję serdecznie. Moimi państwa gośćmi były dziś pani Katarzyna Krupicka i Teresa Fiedorczuk z Białostockiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli mają państwo pytania, tam odsyłamy. Emerytury, mam nadzieję, że już trafią do wszystkich, powiększone o 7%, również renty i inne świadczenia, o których dzisiaj mówiłyśmy, jeżeli jest potrzebna pomoc, bo na przykład gościmy u siebie uchodźców zza wschodniej granicy, to również Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest władny tutaj pomóc.